Dziesiątki tysięcy osób na ulicach Stambułu, to w związku z zatrzymaniem ich burmistrza. Miejscowa prokuratura złożyła wniosek o areszt. Putin gra na czas, do pokoju jeszcze daleko. Tak Amerykanie komentują poniedziałkowe rozmowy pokojowe w Arabii Saudyjskiej. Wielka Krokiew skończyła w sobotę 100 lat. Posłuchajcie, jakie były jej początki i pierwszy rekord. Tureccy prokuratorzy zwrócili się do sądu o aresztowanie burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu oraz czterech jego współpracowników w oczekiwaniu na proces w sprawie zarzutów o terroryzm i korupcję. İmamoğlu, który został zatrzymany w środę, to kluczowa postać opozycji i potencjalny rywal prezydenta Recep'a Erdogana. Zaprzecza on stawianym mu zarzutom, nazywając je niewyobrażalnymi oskarżeniami i oszczerstwami. Jak informowaliśmy w Faktach, w Stambule od kilku dni trwają protesty. Sąd ma ogłosić decyzję w sprawie aresztu İmamoğlu wczesnym rankiem w niedzielę. W kolejnym izraelskim nalocie na południu Strefy Gazy zginął jeden z naszych przywódców, przekazał w nocy Hamas. Armia Izraela jak na razie nie potwierdziła tej informacji. Od wznowienia ataków przez Izrael we wtorek w Strefie Gazy zginęło ponad 634 osoby, w tym ponad 190 dzieci. Izrael wciąż podkreśla, że celem operacji są bojownicy i infrastruktura Hamasu. Negocjacje pokojowe między stronami utknęły w martwym punkcie. Putin gra na czas. Na razie jest daleko do pokoju. Amerykańscy komentatorzy przed poniedziałkowymi rozmowami pokojowymi w Arabii Saudyjskiej mają wątpliwości, by było to spotkanie, w czasie którego zapadną rozstrzygające decyzje. W komentarze wsłuchiwał się waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
Tak, Putin gra na czas. To przekonanie, które pojawia się w wielu komentarzach. Eksperci z Rosji i Stanów Zjednoczonych przedyskutują w poniedziałek w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej sposoby zapewnienia bezpiecznego przewozu towarów na Morzu Czarnym. Ma być też prowadzona rozmowa w sprawie szczegółów dotyczących zawieszenia broni proponowanego przez USA i uzgodnionego z Ukrainą. Jednak warto zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny fakt. Będzie to spotkanie techniczne na bardzo niskim szczeblu. Nie wezmą w nim udziału urzędnicy w randze ministrów. Biały Dom podał, że Trump i Putin zgodzili się na techniczne negocjacje w sprawie wprowadzenia zawieszenia broni na Morzu Czarnym, a także pełnego zawieszenia broni i trwałego pokoju. Będzie więc to zatem kolejne spotkanie.
To także są fakty.
W centrum Warszawy po kilku latach budowy w piątek otwarty został nowy parking podziemny. Obiekt może pomieścić 420 samochodów. To ważna informacja dla kierowców odwiedzających centrum stolicy. W to miejsce wybrał się nasz reporter Mateusz Chłystun.
Na parking można wjechać skręcając z Świętokrzyskiej na Plac Powstańców Warszawy. To właśnie pod nim, tuż przy siedzibie Narodowego Banku Polskiego, znajduje się ten zupełnie nowy obiekt w centrum stolicy.
Przez pierwsze dwa tygodnie parkowanie będzie bezpłatne, tak aby mieszkańcy Warszawy mogli ten parking zobaczyć i być może skorzystać z niego w przyszłości.
Mówił Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Od 4 kwietnia za godzinę postoju trzeba będzie już jednak zapłacić
7,50. 7,50 za godzinę? No chyba okej.
Trochę za dużo, ale mieszkańcy to mają i tak abonament.
Usłyszałem tuż przy wjeździe na parking. Finał prac na jego powierzchni jeszcze przed nami. Niebawem ma się tu pojawić pełen zieleni skwer.
Wielka Krokiew skończyła 100 lat. Najbardziej znana, nie tylko w Polsce, skocznia narciarska była budowana przez 2 lata, w większości ze składek społecznych. Miała drewniany próg i drewniany zeskok, opowiada Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego.
No i mamy kosztorys dokładny do tego obiektu z archiwum klubu SNPTT. Nie było to dużo, bo budowa skoczni kosztowała 20 300 ówczesnych złotych. Proces budowy skoczni włączył też Zakopane, Towarzystwo Sportowe Sokół, Klub SNPTT, Towarzystwo Tatrzańskie. No i pierwszy konkurs miał miejsce 22 marca 1925. To jest oficjalna data otwarcia obiektu.
A ojcem projektu był znany architekt i rzeźbiarz Karol Stryjeński. Warto dodać, że pierwszy rekord skoczni wyniósł 36 metrów. Aktualny oficjalny rekord tego obiektu wynosi 147 metrów. Został ustanowiony przez Yuki Sato w styczniu 2020 roku. A teraz w Faktach czas na rozmowę. Ten projekt nie jest za polskim bezpieczeństwem, a przeciwko niemu. Tak o uchwale w sprawie bezpieczeństwa Polski mówił gość Krzysztofa Ziemca, Paweł Jabłoński. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był pytany m.in. o to, dlaczego jego partia zagłosowała przeciwko temu projektowi.
Panie pośle, dlaczego głosowaliście w Sejmie przeciwko projektowi, który ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski? Myślę tutaj o tarczy.
Bo on osłabia
bardzo
mocno.
bezpieczeństwa.
Bardzo mocne słowa i premiera, i wicepremiera, który, no premier mówi tak, każdy, kto próbuje rozbić jedność Unii, działa na rzecz Rosji. Kosiniak-Kamysz, głosowanie okrywa was hańbą i wstydem.
Ten projekt, ta rezolucja, ta uchwała nie jest za polskim bezpieczeństwem, tylko przeciwko polskiemu bezpieczeństwu.
No
ja mogę bardzo spokojnie, no tak, bo widziałem taką wypowiedź jednej z posłanek Platformy, no przecież tam jest w tytule napisane, że ona jest za bezpieczeństwem. To jest, drodzy państwo, tak, jakbyście zawarli umowę na przykład o wymianę drzwi antywłamaniowych do domu, no bardzo ważna rzecz, zabezpiecza was, tak, ale tam jest dopisane takim drobnym drukiem, że od tego momentu inni, wasi sąsiedzi będą mogli decydować o tym, w jaki sposób wy się możecie bronić, jak często możecie te drzwi zamykać, jakie zamki tam możecie założyć. Tak to dokładnie wygląda, bo ta rezolucja Parlamentu Europejskiego zawiera taki zapis, i to nawet nie drobnym drukiem, tylko wprost, że oni wzywają, aby wszystkie decyzje w sprawach obronności były podejmowane większością kwalifikowaną. To znaczy, że Polska zawsze może być przegłosowana, ale za tym zagłosowała Platforma. Jak ktoś mówi, czy gdzieś tu jest zdrada, to niech spojrzą w lustro, bo to za tym zagłosowali.
Ale to, co pan mówi, to pan zakłada, że i Platforma, i PSL, czyli Kosiniak-Kamysz, chcą co, działać na rzecz szkody Polski?
Tak, chcą oddać,
a wy
chcą oddać decyzję, i to jest wprost zapisane w punkcie 66 tej rezolucji. Kto nie wierzy, niech sprawdzi.
Ale to jest nielogiczne, co pan mówi.
To jest fakt. To jest dokument. To nie jest mój wymysł. Artykuł 66 tej rezolucji. Parlament wzywa do zmiany decyzji z większości, z jednomyślności na większość kwalifikowaną. Oni za tym zagłosowali. Oni chcą, żeby Niemcy i Francja i inne państwa mogły przegłosować Polskę w sprawach obronności. Do tego dążą. Nam zarzucają zdradę, bo chcą to od siebie odepchnąć. A tarcza wschód, drodzy państwo, tam się nic nie dzieje. 10 miesiąc, Tusk to ogłosił.
No ja widziałem,
nic
wiecie,
nie
że
zrobili.
Są takie
postawili
pachołki,
te betonowe
tak.
pachołki. Przepraszam najmocniej. Jak my budowaliśmy zapory na granicy, przeciwko której oni głosowali, wtedy było realne głosowanie w sprawie bezpieczeństwa Polski. Oni byli przeciwko, mówili, że zapory nie powstanie. W 8 miesięcy postawiliśmy zaporę, potem oczywiście trzeba jeszcze było robić poprawki i tak dalej, ale to powstało. A tarcza wschód to jest PR-owa wydmuszka Tuska. Oni wstawili sobie do dokumentu pół zdania na ten temat i mówią, że to jest sprawie tarczy wschód. To nie jest sprawie tarczy wschód, to jest sprawie oddania suwerenności Polski w zakresie bezpieczeństwa.
Nie ma szans takich porozumień w sprawie obronności
jest,
Polski?
No bo oczywiście, że tak.
Zupełnie co innego niż dzisiaj rządzący.
Ale przecież, panie redaktorze, jeżeli rząd dzisiaj zwiększyłby wydatki na obronność, jeżeli zacząłby realnie budować tarczę wschód, wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości podnieśliby za tym rękę.
No, ale oni tego nie robią. Tak? Rezolucji wtedy w Parlamencie Europejskim, a uchwale w polskim Sejmie.
Panie redaktorze, toczy się w tej chwili w Unii Europejskiej jeszcze bardziej niebezpieczna rzecz. Jest przygotowywane rozporządzenie o nazwie EDIP, czyli Europejski Program Przemysłu Zbrojeniowego. Tam są zapisy, które dają Komisji Europejskiej mandat do tego, żeby wykluczać konkretne firmy z procesu zamówień, w tym także polskie firmy, a firmy spoza Unii Europejskiej w ogóle będą już niedopuszczone. Czyli nie będziemy mogli nawet zamawiać dalej sprzętu i broni z Ameryki, z Korei. To się w tej chwili dzieje i to popiera Platforma, to popiera PSL. Bardzo mi przykro to mówić, ja nie lubię mocnych słów o zdradzie, ale w tym przypadku to jest działanie przeciwko polskiemu interesowi. Będziemy protestowali, oni będą rzucać tego typu hasła, ale oni tak naprawdę szkodzą dzisiaj polskiemu bezpieczeństwu. Jak od tego odejdą, to będzie jedność, ale nie może być jedności, która jest niekorzystna dla Polski.
Jeszcze jedno pytanie na antenie radia RMF, panie pośle. Kosiniak-Kamysz w Sejmie nawiązał do poniedziałkowego wywiadu Karola Nawrockiego tu w tym studiu w RMF-ie i pytał głośno w Sejmie, dlaczego popierany przez was kandydat nie potrafił odpowiedzieć, czy wykonał umowę NATO i będzie uruchamiał artykuł 5, czy będzie gotowy do sojuszniejszej obrony. Pytał tak minister obrony, co to ma znaczyć? Kogo wy wystawiliście? Co wy narażacie Polskę? Nie przewierał słowa lider PiS, więc ja te pytania dzisiaj zadam panu.
Ja mam przede wszystkim obawę, że ci ludzie zgodzą się na wszystko, co dostaną z Niemiec, przede wszystkim właśnie z Niemiec i z Francji, z Brukseli formalnie, ale w praktyce głównie to Berlin i Paryż podejmują decyzję. Jeżeli będzie decyzja o wysłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę, to oni się na to zgodzą. Dzisiaj mówią, że się nie zgodzą, ale kłamią, tak samo jak z umową Mercosur. Mówili, że się nie zgodzą, już powiedzieli, że
tylko
pod pewnymi warunkami.
Ja pytam o troszkę inną sprawę, tak? Pytam o te słowa Karola Nawrockiego, który nie potrafi odpowiedzieć na kluczowe dla prezydenta, wydaje się, zagadnienie, tak?
Ależ oczywiście, że to jest jednoznaczne. Mamy zobowiązania natowskie, mamy artykuł 5, który jest stosowany wobec wszystkich sojuszników. Natomiast dzisiaj toczy się w Unii Europejskiej dyskusja o wysłaniu żołnierzy na Ukrainę. Kosiniak, Tusk mówią, nie, na pewno się nie zgodzimy. W sprawie Mercosuru też mówili, że się nie zgodzą, ale już minister rolnictwa powiedział, że się zgodzą. I tak samo, proszę państwa, będzie z wysłaniem wojsk. Jak Berlin i Paryż każą, to Tusk się zgodzi.
Wrócę do mojego pytania. Dlaczego Karol Nawrocki, wasz kandydat, czy popierany przez was, nie potrafi na tak kluczowe pytania dać jednoznacznej odpowiedzi? Bo o tym była mowa.
Może pan sformułować dokładnie pytanie. Jakie jest to pytanie?
Ja zacytuję Kosiniaka-Kamysza. Co to ma znaczyć? Kogo wy wystawiliście? Co wy Polskę narażacie? A chodzi o to, dlaczego popierany przez was kandydat nie potrafi odpowiedzieć, czy wykona umowę NATO i będzie uruchamiał artykuł 5, czy będzie gotowy do sojuszniczej obrony.
Ale jak, chodziło jak, o to, jak czy my będziemy pytanie, bronić. Jak brzmi to pytanie, w kontekście... czy wykona artykuł 5? Polska zawsze wykonuje swoje
zobowiązania
sojusznicze.
To się państw bałtyckich ewentualnie tego,
Polska
że będą
zawsze wykonuje swoje zobowiązania sojusznicze. My jesteśmy tym państwem, które pod rządami Prawa i Sprawiedliwości zbudowało tą gigantyczną koalicję oporu przeciwko rosyjskiej agresji. Bo gdyby nie Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda w 2021 roku i na początku 2022, gdyby nie to, to cała Europa by wysyłała te 5 tysięcy hełmów niemieckie i czekała z założonymi rękami, aż Rosja Ukrainę podbije i byśmy mieli na całej wschodniej granicy rosyjskie wojska. Taki byłby efekt i taki może być efekt, jak ta większość kwalifikowana, którą oni chcą, wejdzie w życie. Bo Niemcy wtedy wszystko przegłosują. Więc to jest odpowiedź na to pytanie. Konkretne działania obozu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w przypadku obozu Platformy, niestety także Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie, który uważam, że naprawdę, ja nie wiem, co on sobie tak naprawdę myśli, ale jest w tym obozie, wspiera to, legitymizuje te działania. Oni się tak naprawdę zgadzają na wszystko, co z tej Brukseli dostaną. Jego minister Siekierski jest za tym Mercosurem teraz.
Aż mi się nie chce wierzyć w to, co pan mówi, bo to jest niewyobrażalne, żeby ktoś mógł działać celowo na rzecz nie poprawy, a obniżenia bezpieczeństwa.
No, panie redaktorze, no choćby, przecież wróćmy do czasów, kiedy był pierwszy rząd Tuska. No co oni wtedy robili? Już nie mówię o tych planach obronnych teraz ujawnionych. To też bardzo dobrze, że one są publicznie dostępne, bo ludzie wiedzą,
tak,
że był taki plan.
Dobrze,
ale ja mam na myśli coś...
Tak to zrobił?
Bardzo dobrze, że to zrobił, bo przede wszystkim dlatego, że już nikt nigdy do takich zdradzieckich pomysłów nie wróci. Ale oni robili jeszcze gorszą rzecz. Oni likwidowali polskie jednostki wojskowe. Oni zlikwidowali ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Przenosili żołnierzy ze wschodniej części na zachodnią. Po co? Po to, żeby ten plan o nazwie Warta, czyli plan obrony linii Wisły, a być może nawet na linii Odry ostatecznie, żeby on był realizowany w taki sposób.
Ale dziś
nasze terytorium
przyznać...
miało być tą właśnie
tak,
głębią strategiczną.
Musi pan przyznać, że rząd Tuska dzisiaj kontynuuje wasze plany. Wydaje dużo pieniędzy i na zbrojenia, i na armię, i na różne
mniej
rodzaje
niż
plany.
Powinni, mniej niż powinni, nie realizują części kontraktów. Co z Heimarsami się dzieje? Dlaczego tych Heimarsów nie realizują? Jest zgoda Kongresu USA, jest zgoda Departamentu Stanu, w Polsce jest zastój. Mamy zapóźnienia potężne, jeśli chodzi o dostawę tego sprzętu. W budżecie dużo rzeczy jest wpisanych, ale potem nierealizowanych. Zresztą w budżecie też powinno być więcej. My proponowaliśmy, żeby wydawali jeszcze więcej.
No jeszcze więcej jest, prawie 5%.
Tak,
to jest maksimum chyba.
Bo, no, panie redaktorze, przez długie lata, do roku 2015, no ten okres 2007-2015 to był najgorszy okres, bo oni wtedy likwidowali te jednostki, ale całe lata 90. także,
no, ale
to
nie
były zapóźnienia.
Tak daleko. To
zaczęliśmy to naprawiać. Zaczęliśmy to naprawiać, ale to jeszcze są lata. To trzeba robić jak najszybciej. Jeśli tego nie zrobimy dzisiaj, kiedy mamy względny spokój, to możemy być w takiej sytuacji, że już nie zdążymy, jeśli Rosja będzie chciała nas
zaatakować. Panie ministrze, powinniśmy wydawać PKB w takim razie na armię, na zbrojenie, na wojsko.
Uważam, że co najmniej te 4%, które prezydent proponuje, by wpisać do konstytucji, powinniśmy.
No, ale już to robimy, tylko może bez konstytucji.
W tej chwili jest tak, że mamy w teorii wpisane 4,2, ale tak naprawdę, jak oni nie zrealizują tych kontraktów, to możemy spaść poniżej tych 4%, bo część po prostu nie zostanie wydana. Jest takie ryzyko, mówią o tym wojskowi.
No, to i tak jest
są
dużo.
Problemy. Nawet, panie redaktorze, to jest dużo w porównaniu do czasów spokojnych, ale nie jesteśmy w czasach spokojnych. Musimy się przygotować na to, że możemy zostać po prostu zaatakowani za jakiś czas. Nie stanie się to za tydzień, nie stanie się to za miesiąc, więc wykorzystajmy ten czas, wydawajmy więcej.
Mówił Krzysztofowi Ziemcowi Paweł Jabłoński. Cała rozmowa z posłem Prawa i Sprawiedliwości jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.